Białystok lat 70. Czas kasy chorych, kolorowych jarmarków, Laskowskiego, Konopielki, Redlińskiego i dożynek centralnych. Do 1973 roku na prędce budowano, malowano, poprawiano, wyokrąglano Białystok, aby mógł błysnąć nowym, kolorowym okiem.
Plakat na dożynki centralne białostockie. Chimera, jakby kogut z warzyw i owoców, bo widzimy jabłuszka, gruszki, śliwki, ale i cebulę widzimy. To wszystko jest na kołach od ciągnika. Zmotoryzowane płody rolne to są po prostu.
Kogut na kołach, czyli dożynki w Białymstoku. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Jesteśmy w miejscu, gdzie ja właściwie spędzałem swoje dzieciństwo. Tam dalej... W tej chwili jest Wydział Matematyki Uniwersytetu
Tak, wtedy Warszawskiego.
I matka mnie do tej szkoły podstawowej zapisała, bo było blisko do redakcji. Ja kończyłem zajęcia, o tędy nie chodziłem. Chodziłem tam, gdzie jest Aleja Bluesa teraz.
Idziemy tamtędy? No to chodź.
Zaraz popatrzymy, co my tutaj mamy. Dożynki, proszę bardzo. Tu mamy fotografie i przygotowania do dożynek oddzielnie zrobione, i sam przebieg, i już później postprodukcja dożynkowa też jest, także jest z czego wybierać. O.
Dwa lata przed dożynkami rozpoczęły się prace związane z dekorowaniem miasta. Wyobraźcie sobie Państwo czasy, kiedy do nabycia był wyłącznie szary tynk i w momencie, kiedy miasto odbudowujące się po wojnie w latach 50. w zasadzie było nieotynkowane, a później, kiedy już ten tynk się pojawił, no to otynkowane na szaro i nagle w ciągu 2 lat ono zmieniło swój obraz.
O, tu się trochę pozmieniało. Ale my dochodzimy w tej chwili do rogu akademickiej, tak?
Jesteśmy przy okrąglakach, które trochę nawiązują do tej kosmicznej, tak, futurystycznej przyszłości.
Na stadionie nie byłem, wiele osób nie było, ale w domu prasy, tam wchodziło się do góry, lastriko czarne, siermiężny marmur PRL-owski, przed wejściem do tego klubu 7 ustawiony został kolorowy telewizor, radziecki oczywiście. Nie wiem, czy dom prasy go kupił na tę okazję, czy został przyniesiony z komitetu oczywiście. Potem chyba ten telewizor zniknął, z tego co pamiętam, ale w ten dzień przed tym telewizorem zgromadziło się całe grono dziennikarskie w zasadzie. Pamiętam, wtedy była córka pana Zdzisława Zaręby, Marta, czy on był? Nie pamiętam. Być może był na stadionie i robił zdjęcia.
Obchody Święta Plonów wkroczyły w nowy etap wraz z dojściem do władzy Edwarda Gierka, gospodarza Polski Ludowej. W latach 70. dożynki co roku odbywały się w innym wojewódzkim mieście, aby gospodarz mógł pańskim okiem spojrzeć na osiągnięcia polskiej wsi w terenie. Wybór miasta dyktowały aktualne potrzeby propagandy sukcesu. A propaganda sukcesu osiągała swoje apogeum. Czytamy w prasie, że na gwałt reperowano drogi, ale tylko te, którymi jechali dostojni goście. Cięte kwiaty wpychano do doniczek z ziemią i, jak niosła wieść, malowano też trawę, gdyż zanadto wypalana była przez słońce. W tych opisach nie ma wielkiej przesady. W akcji Giełda Pomysłów Dożynkowych prowadzonej na łamach Gazety Białostockiej mieszkańcy podpowiadali władzom, co jeszcze trzeba zrobić, aby było czyściej i porządniej, jak przekazywać informacje, aby dotarły do oczekiwanych gości, a jeden z czytelników zaproponował przenocowanie 2 gości dożynkowych. Akcentowano gościnność jako powinność wszystkich obywateli. Dziennikarze w relacjach reporterskich z regionu omawiali stan dróg, wsi, miasteczek, indywidualnych gospodarstw, przystanków autobusowych, restauracji i tak dalej. Konkurs Wieś Białostocka Kulturalna i Gospodarna, przeprowadzony we wszystkich gminach i obszernie relacjonowany, zaktywizował środowisko wiejskie. Wyłonił mistrzów produkcji rolnej, najlepszych młodych rolników oraz najprężniej działające wsie. Dożynki centralne były wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym. Białystok i region po raz pierwszy w swojej historii prezentowało się tak licznym gościom. Sukces dożynkowy sprawił, że władza i obywatele mieli autentyczny powód do dumy.
to było zjawisko, które wcześniej nie wystąpiło i ja myślę, że sami białostoczanie byli w szoku, że szybko można tak coś zrobić. To była zmiana na stanowisku pierwszego sekretarza partii. Jak Gierek doszedł do władzy, to tych sekretarzy partyjnych powymieniał w Polsce. I w Białymstoku to jakoś tak nie miało miejsca początkowo. I w pewnym opóźnieniem zmieniano także sekretarza w Białymstoku. Został nim protegowany Gierka, Zdzisław Kurowski, człowiek bardzo młody jak na ówczesne czasy, bo to była wysoka funkcja. Pierwszy sekretarz partii to w danym województwie to ktoś taki, kto rządzi tym województwem. Więc jak ktoś ma 30 kilka lat, bodajże 36 on wtedy miał. On miał dobre wykształcenie właściwie dla tego regionu. Skończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego chyba. Miał troszeczkę takiego doświadczenia, pracował w Warszawie przez szereg lat, więc był bardzo dobrą osobą na to stanowisko. I jego przyjazd z Białegostoku, to, że on wstrząsnął tymi strukturami skostniałymi, to, że powiedział, że szybciej panowie po prostu, czy tam towarzysze, nie wiem jak tam rozmawiano wówczas.
Prędzej towarzysze.
Tak, że to się da zrobić i że białostoczanie uwierzyli, że to się da, to był naprawdę duży sukces.
Białostocka Fabryka Pluszu została uruchomiona w 1895 roku. W czasie wojny prawie całkowicie zniszczona. Odbudowana została rękami robotników. Pierwszą produkcję dla kraju dała na początku 1946 roku. Obecnie przechodzi intensywną modernizację. Białostocka pluszówka słynie z wyrobów wysokiej jakości. 25% produkcji zakładu idzie na eksport.
To pocztówka, zaproszenie takie na dożynki, czy to w zasadzie pozdrowienie z dożynek.
Jest ratusz?
No tak, mamy ratusz już po remoncie, bo właśnie charakterystyczną barwę ratusz zyskał właśnie po tym remoncie przed dożynkami. Róż jakiś głęboki, wypełniono te przestrzenie, zostawiając takie obramowania jasne. Jest widok z wieży kościoła świętego Rocha wzdłuż ulicy Lipowej, aż po horyzont praktycznie. No i duża w dole panorama fasady Pałacu Branickich od strony bramy, czyli od dziedzińca paradnego.
Czy Pałac Branicki wtedy uczestniczył w tych dożynkach, czy raczej był zasłonięty jako pałac?
Nie, uczestniczył w tym sensie, że w ogrodach pałacu były urządzane właśnie różne wydarzenia. Zresztą zobaczymy, że też przed pałacem od strony bramy, zaraz jak dojdziemy do takich zdjęć, tam również były rozmaite instalacje. O, tu znowu mamy Edugerka, wielkie konstrukcje właśnie takie kwiatowo-zbożowe, wyglądające trochę jak palmy wielkanocne.
Pojawiły się witacze, czyli takie elementy, które witają nas przy wjeżdżaniu do miasta. Od strony Warszawy wjeżdżającą delegację witała kompozycja autorstwa Albina Sokołowskiego pod nazwą Ptaki. Ona też często jest nazywana białostockimi jaskółkami. Kompozycji tej towarzyszył herb miasta i duży napis Witamy, wykonany z blachy nierdzewnej. No i tu plotka głosi, że one w którymś momencie zniknęły, ktoś skradł te elementy uzupełniające. Od strony wjazdu z Lublina na wysokości cmentarza katolickiego też mamy taki witacz. Tamten z kolei ma symbolizować palmę wielkanocną, też z herbem Białegostoku. To jest kompozycja wykonana z żelbetu. No i w pobliżu terenów wystawowych przy ulicy Kawaleryjskiej kolejna taka rzeźba przestrzenna, również z herbem miasta. To były te elementy, które miały mówić, że jesteśmy w Białymstoku. Lokalizacja spotków nie była przypadkowa, dlatego że ta wjeżdżająca delegacja jechała oczywiście z przewodnikiem, który opowiadał o tym, co my widzimy. I sam pomysł na spotki miał stanowić konkurencję dla kościoła świętego Rocha. Czyli ta wjeżdżająca delegacja usłyszała informacje na temat spotków, natomiast prawdopodobnie zabrakło już czasu, żeby opowiedzieć coś o kościele. Proszę pamiętać, że przed dożynkami, no, ale zapadła decyzja o wybudowaniu fabryki domów Fadom, skutkiem czego byliśmy pierwszym miastem w Polsce, gdzie powstały pierwsze bloki systemu OWT, tej naszej wielkiej płyty. W momencie, kiedy w 1973 roku oddawano na osiedlu Piasta pierwsze bloki do użytku, wszyscy stali zachwyceni, bo nagle się okazało, że żyjemy w zupełnie innych warunkach. Pamiętajmy, że mieszkaliśmy w mieście, gdzie znaczna część jego mieszkańców mieszkała w drewnianych domach, nieremontowanych od wojny, często pozbawionych sanitariatów, więc był to niewątpliwie duży awans społeczny mieszkańców Białegostoku.
No właśnie jesteśmy mniej więcej w miejscu, gdzie była redakcja Kontrastów. Ona była tu, za tym oknem. Tu moja matka siedziała. Takie postawione na dwóch nogach, jak to nazwać, witryna, gdzie
numery kontrastów były wystawiane przez panią Ulę Aniszewską. Obok Gazeta Białostocka była, dalej Niwa, a redakcja była tu. Widzisz, ty mnie pytasz o jakieś okrąglaki, o jakieś modernizmy.
O dożynki.
O dożynki. Tu się pojawiło telefoto. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, jak to działało, a ja zwykle rozbierałem, ale tego mi nie dali rozebrać na śrubki. I tam, wiesz, po prostu z Warszawy przychodziły zdjęcia, które się ukazywały. To się odbywało, no tak jakby się dzisiaj powiedzieć, zdalnie, bo w tej chwili wysłać komuś zdjęcie to jest nic, a to się tam jakoś tam pykało. Wychodziło zdjęcie, mokre oczywiście, całkowicie wywołane. Potem je chyba jeszcze wrzucał Sieńko do wody, żeby je opłukać, suszył. No i było zdjęcie. W drugą stronę to samo, także bardzo, bardzo szybko to się da. To lata 70. To bardzo zamieszko. Zdjęcia się wtedy woziło pociągiem, a nie wysyłało elektronicznie. Na górze, gdzieś w tym miejscu, była hala maszyn. Tu gdzieś była centrala. Tam była Gazeta Białostocka. A na górze był Klub Siedmiu.
Miałeś tam dostęp jako dziecko?
No pewnie. Nikt mnie nie zatrzymywał nigdy na tej bramce, bo oni wiedzieli, że to jest syn pani Ireny. I przychodziliśmy z Piotrkiem. Piotrek leciał do gazety do ojca na górę. Ja leciałem do matki i fajnie.
W PRL-u rzeczywiście nie było łatwo o prawdziwe, czyli niespreparowane na potrzeby aktualnej ideologii dożynki. Sojusz miasta ze wsią przejawiał się też w inny sposób. Ulicami wielkich miast podążały barwne, wiejskie korowody, przejeżdżały konne banderie i udekorowane zielenią wozy z wieńcami.
Cóż my tutaj mamy? Ach, nawiązanie do jakiejś takiej grafiki późnośredniowiecznej. Popatrz na tego chłopa pracującego ewidentnie cepem. Tutaj na dole przed nim leży zboże. No i jest ta taka ugięta poza i nawet taka tunika charakterystyczna dla średniowiecza. Dalej mamy już odrobinkę bardziej renesansową, która sierpem ścina kłosy. Potem mamy rolnika już takiego XIX-wiecznego, już zaczyna się tutaj...
Jakaś maszyna?
Tak, maszyna rolnicza, pług ewidentnie, ale już po stroju i po pługu widać, że to jest wiek XIX i to raczej druga połowa tego XIX wieku. No kolejna plansza to już jest mechanizacja, jakiś ciągnik a la lokomobila, ale kolejny to już jest współczesność. Z podpiętym widać pługiem i nawet... pędu dodaje mu towarzystwo ptaka lecącego zaraz obok. Jak ci ludzie mieli to źle wspominać, jak te dożynki centralne tymi kolorami wybiły się z tej szarości, jak jakieś przebiśniegi na wiosnę. A to robi wrażenie, prawda? To taka instalacja na rusztowaniach, zbudowana z takich sześcianów, ale nie ułożonych równo. Część jest zapadnięta, część wysunięta do przodu. I na tym wszystkim bardzo barwny właśnie ten symbol, nazwijmy to logotypem dożynek centralnych, jeszcze taki właśnie powtórzony taką glorią dookoła, wyraziste kolory, czerwienie, pomarańcze, taka blada żółć, to było widoczne z daleka, jest ogromne, to ma tak na oko, no nie wiem, może 10-12 metrów wysokości, także coś dużego. No i wszelkiego rodzaju zespoły taneczne, które wtedy towarzyszyły obchodom. Młodzież przebrana w stroje takie historyzujące, troszkę dziewczyny w takie delikatne nawiązania do stroju szlacheckiego, dziewczęcego. No chłopcy są niedosłownie, ale w mundurach nawiązujących do tej doby napoleońskiej.
Gdzie to właśnie to, co pan powiedział, że to jest takie nawiązanie, ale nie do końca powiedziałem.
Tak, nawiązanie, ale nie do końca, takie neo.
Rozmach dożynek centralnych był imponujący. W Białymstoku w korowodzie dożynkowym uczestniczyło ponad 3000 osób, 85 zespołów tanecznych, 4 chóry, 15 kapel ludowych, 6 orkiestr wojskowych i kilkusetosobowa grupa dzieci z białostockich przedszkoli. Imponujące były też w tej epoce wieńce dożynkowe. Centralny wieniec miał ze 2 piętra.
W 73 roku miałem 6 lat. kończyło się przedszkole. Cały rok, kiedy chodziliśmy do sześciolatków, kiedy nie trzeba było już leżakować, myśmy wtedy mieli próby do występu podczas dożynek. Myśmy w ogóle nie rozumieli, co to są te dożynki, ale było powiedziane, że to jest bardzo ważna rzecz, bo przyjedzie Gierek. Może to głupio brzmi, ale mi się wydawało, że Gierek to jest taki ktoś bardzo, bardzo ważny. To na pewno jakiś król jest, może nawet król świata. Tak sobie wyobrażałem, że skoro wszystkie dzieci w przedszkolu brały szarfy i myśmy musieli tymi szarfami machać i gdzieś jakoś tak się ustawiać, maszerować, odwracać się, przewracać się. Ja nie miałem pojęcia, o co chodzi w tych dożynkach. Wiedziałem, że trzeba się ładnie zaprezentować. Ale ja tyle mogę powiedzieć o tych dożynkach.
Pamiętasz swój występ właśnie na stadionie?
Ja pamiętam, że było bardzo dużo ludzi. Byłem bardzo rozczarowany, że tego Gierka nie widziałem.
A jak teraz patrzysz z perspektywy?
Nie mam takiej refleksji co do architektury miasta, na przykład, które wypiękniało prawdopodobnie, no bo wiele rzeczy powstało w Białymstoku. Ale nawet jak ja teraz opowiadam o tym, ja się teraz uśmiecham. Do swoich wspomnień, do swojego dzieciństwa, do tego, że to było takie beztroskie, że to było takie śmieszne. Ale teraz tak sobie myślę, o Boże, jaki oni musieli nam wciskać kit, skoro ja po prostu uznałem tego Gierka z jakiegoś króla świata. Ja zupełnie niedawno oglądałem defiladę Fideka, raz jeszcze. No, dosłownie przypomniało mi się dożynki w Białymstoku. No tak, tak to było. Myśmy musieli się na komendę wszyscy obracać, myśmy musieli się uśmiechać na komendę i machać na komendę. A nam wtłaczano już jakąś ideologię do głowy.
Będziemy dzielić ten symboliczny bochen chleba sprawiedliwie. Tak wystarczyło go dla wszystkich synów i córek naszej polskiej ziemi.
I przed domem partii oczywiście też instalacje, wieńce kwiatowe ze słonecznikami posplatane, ich oczywiście chorągwie i po prostu napis witamy. Więc one czasami są też takie mało oczywiste, nie ma napisanego tak, dożynki centralne.
Kortkiewicz robił, ale to z Warszawy robili ludzie. Oni tego wszystkiego nie ogarniali, więc tutaj miejscowi artyści dostali po części roboty. Na przykład cała oprawa stadionu dookoła. Ponad 700 chyba takich prostokątów po 2,40 na 1,20 m. No i graficzne elementy.
To się gdzieś zachowało?
Nie, cała na przykład Zwycięstwa ulica, wyjazd do Warszawy. No to by było tylko na te dożynki. No a na Wiejskiej ulicy miasto dało farbę ludziom, żeby te domki wszystkie aż do tej Kawaleryjskiej, gdzie tam ten stadion był właśnie, odmalować, nie? Po dożynkach dopiero się okazało, że te pieniążki różnie były wykorzystane. Władza chciała pokazać, że bogato jest właśnie i ludziom, proszę bardzo, dobrze się żyje.
Miasto nabierało kolorytu, rumieńców, jakie było odnawiane. Tutaj w Białymstoku no, nie doszło do sprowadzania jakichś tam krów na pokaz czy coś, ale Białystok zyskał na tym ten stadion. Wtedy był wielkim osiągnięciem, to było dla miasta plus. A miasto jak zyskało? Całe miasto było odmalowane, piękne, czyste, kolorowe, tynki pozmieniane. No piękna rzecz te dożynki, ale na dożynkach nie byłam. To była za wielka impreza, żeby tam się panie tak taką mistego nizowego dostać.
Chcę pana zapytać, ile pan miał lat w 73?
8. Pamiętam bardzo dobrze, ponieważ wracając z wakacji, wysiadając z mamą na dworcu PKP w Białymstoku, bardzo mocno mnie zdziwiła wyremontowana elewacja, ale tylko elewacja, nie środek dworca. Następnie jadąc autobusem, jakieś dziwne rzeczy powstawały przy kościele świętego Rocha. To są teraźniejsze spotki. Następnie się pojawiły jakieś dziwne budowle przy ulicy Akademickiej. Wszystko potem się okazało w domu, że będą dożynki centralne w Białymstoku. Tata pracował wtedy w białostockim przedsiębiorstwie instalacji sanitarnych i przyszedł dumny do domu, że dostał zaproszenie na dożynki. Jednoosobowe, miejsce stojące. Przyszedł relacjonował, w telewizji myśmy widzieli, ojciec był osobiście tam. Natomiast po tygodniu mnie, małego chłopaka, zabrał na wystawę, która towarzyszyła dożynkom. Myśmy zaczęli od pierwszego pawilonu, przechodząc oglądając różne maszyny, urządzenia. I pamiętam do dzisiaj, ojciec skwitował: zobacz, Boguś, żeśmy przeszli całą historię rolnictwa od Sochy, bo to była część historyczna w pierwszym pawilonie, i na końcu stał wspaniały, piękny, czerwony kombajn Bizon, imponujący wtedy potęgą, jakie to wielkie w stosunku do mnie była. Maszyna bardzo podobno nowoczesna, się nie znałem na tym, ale to robiło wrażenie. Na tej wystawie dużo czasu żeśmy spędzili. Późny obiad był wtedy, pamiętam, w domu.
Na trybunie honorowej Edward Gierek, Henryk Jabłoński, Piotr Jaroszewicz. Członkowie biura politycznego, przedstawiciele władz naczelnych bratnich stronnictw i Frontu Jedności Narodu. 15 tysięcy delegatów wsi z całego kraju, przodujących gospodarzy indywidualnych, spółdzielców, pracowników PGR i POM, służby rolnej i nauki rolniczej. Wejście wieńca centralnego. Na czele dożynkowego korowodu starosta i starościna Wiera Martynowicz z PGR-u Gołda. W ręce Edwarda Gierka bochen chleba, symbol tegorocznych plonów do sprawiedliwego podziału. Za szczególnie w tym roku ofiarną pracę żniwną dziękuję polskiej wsi, a zwłaszcza ziemi białostockiej, premier Piotr Jaroszewicz.
Białostockim rolnikom składam gorące podziękowanie.
O, to już rozpoznajemy.
Towarzysz.
Towarzysz Gierek, Edward Szczodry. W towarzystwie notabli maszeruje.
A czy tutaj są nazwiska podlaskich działaczy?
Dziś się znaleźli, ja tych podlaskich działaczy tak nie rozpoznam z twarzy, ale jestem niemal przekonany, że to jest małżonka Edwarda Gierka.
Będziemy nadal szli tą drogą.
Potem widowisko w wykonaniu regionalnych zespołów artystycznych.
Tuż przed dożynkami zaczęto tworzyć taką drużynę werbistek. Były to dziewczyny, które musiały być w odpowiednim stroju, z bębenkami, które właśnie występowały później na wszystkich uroczystościach, ale chyba ich debiutem miały być dożynki. Pani profesor, zwana przez nas urokliwie Ziutą, zrobiła konkurs, wybrała dziewczyny mniej więcej tego samego wzrostu, więc około 1,70 m, szczupłe, no i zaczęłyśmy ćwiczyć. Niestety, moja kariera werbistki zakończyła się dość szybko. Profesor stwierdziła, że mam kabaretowy krok i do werbistek się nie nadaje, tam należy maszerować. Dla nas dożynki były o tyle istotne, że na Kawaleryjskiej powstały salony wystawiennicze, w których pojawiły się dobra do tej pory niewidziane w Białymstoku. Można było kupić tam bluzki z Austrii, spódnice bananowe. Pamiętam, mama zabrała mnie na zakupy.
A to było takie tylko przez chwilę, czy to zostało?
Później te pawilony zostały, ale już taki towar się nie pojawiał. Raczej to było tylko i wyłącznie związane z dożynkami. Zagraniczne rzeczy niedostępne w białostockich sklepach stały się dostępne, ale trzeba było wtedy stać w dość dużej kolejce, ponieważ no, białostoczanki, mając okazję, rzuciły się tam do sklepów.
O, czyn dożynkowy wsi białostockiej i młoda artystka w czasie malowania, no to też takie ciekawe. Dzisiaj byśmy przecież wszystkie te napisy zamówili w drukarni, zaprojektowano by nam je komputerowo, a wtedy wszystkie litery od szablonów były malowane, wszystko było robione ręcznie, w drewnie, w dykcie, w papierze, często mało trwałych nośnikach. No i dlatego też mało tego zostało.
A to co to jest?
A to jest taka instalacja Uczynimy wieś białostocką. Pewnie jakiś dalszy ciąg gdzieś tu sprawa z lewa jest, ale jak widzimy, jacyś są tutaj z imienia nazwiska wymienieni rekordziści wsi białostockiej. No wtedy rzeczywiście artystom białostockim dużo dano do roboty. O, tu widzimy jaką przepiękną instalację przed ratuszem, w miejscu, gdzie dzisiaj stoi.
To jakby, wygląda z daleka jak taka barokowa suknia.
Albo jak jakiś szłom, taki hełm, wszystko przyozdobione koronkami, na wierzchu jakby pióropusz z palm wielkanocnych, tak to trochę wygląda. To już jest samo święto, bo całe centrum jest obwieszone z każdego okna po dwie flagi.
No wiesz, jeżeli chodzi o dożynki, to tak, przede wszystkim było bardzo dużo pieniędzy, więc koledzy z jednej strony się napracowali, z drugiej strony się mocno wzbogacili. Jakieś tam plansze robił Debis, poza tym Wilczewski, cały szereg ludzi, którzy robili to, czego dzisiaj się w zasadzie nie robi. Dzięki dożynkom przyspieszono remont arsenału. W kawiarni była nieskończona podłoga, była tylko szlichta betonowa, a ponieważ miał otwierać to wiceminister Fajkowski, więc trzeba było jakoś to zrobić, to musieliśmy kupić wykładzinę i położyć, która oczywiście zgniła za miesiąc. Pałac w Choroszczy. Przecież ten letni pałac był przeznaczony na sypialnię dla towarzysza Gierka. No towarzysz Gierek co prawda olał, prawda, ten pałacyk w Choroszczy, bo nie nocował tam, wrócił do Warszawy, ale pałacyk został wyremontowany.
A czy mówiło się w ogóle, jak Gierek traktował ten Białystok, ten tutaj przejazd?
Jeździł na wszystkie te dożynki, bo był pierwszym sekretarzem, więc to był wręcz obowiązek. No.
No i tutaj już mamy same obchody, chociaż jak widać, motywy ściągano z całego kraju, bo dziewczęta jak dziewczęta, białe sukienki z jakimiś takimi wstążkami czarnymi, wianki na głowach, ale panowie są w mundurach górniczych. To są zdjęcia z kilku zbiorów pana Zaręby, do pracy przede wszystkim. Mamy bodajże troszkę zdjęć wykonanych przez pana Rybińskiego. Jest na pewno troszkę zdjęć wykonanych przez Wiktora Wołkowa.
To jest rozjazd na Warszawę? To są właśnie bloki przy dawnego Gagarina, adres Alei Solidarności?
Tak, na 100%, bo tu z tyłu widzimy galeriowiec po drugiej stronie linii kolejowej. To jest to miejsce.
Rondo i bardzo wąskie te ulice, bo dużo zieleni w środku.
Tak, ale samochodzików jak mało. No już dzisiaj to tak wygląda.
Cztery dokładnie.
Tak, cztery samochody. A nie, jest piąty zaparkowany.
Tutaj wchodziło się do góry, byli portierzy, siedzieli kierowcy i czekali na wyjazd. Tu się wchodziło do właśnie kontrasty, ciemnie, nasza wieś.
A cenzura? Mówiłeś, że tutaj?
Aha, na samej górze, koło Klubu Siedmiu. Tu właśnie stał ten telewizor kolorowy, to były wystawione te krzesełka, drzwi. Do Klubu Siedmiu po lewej stronie był bar, stał ekspres, ten taki jak w PRL-u były te ekspresy. Ta cenzura to chyba miała ze trzy pokoje i to była tam. Matka mówi, nie chodź tam, nie chodź tam.
Podsumowanie odbyło się na Białostocczyźnie. Wizyta Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza w gospodarstwie starosty dożynek Jana Jabłonowskiego we wsi Jabłonowo-Wypychy. Zasłużone wyróżnienie wzorowego rolnika, który rzeczywiście miał co pokazać swoim gościom.
To już jest podożynkowa kartka, ale już z takimi rzeczami, które właśnie pojawiły się na dożynkach, tak? Czyli właśnie...
Hotel Turkus.
Hotel Turkus już z tą iluminacją kolorową, czyli z neonami. No właśnie neony pojawiły się wtedy tak na dużą skalę. Nowe oblicze budynków rozpoznawalnych, Pałac Branickich odświeżony.
Jest to zupełnie inny Białystok. Tak. I podejrzewam, że ten, który przetrwał też do dzisiaj.
Artyści byli w tym mieście, artyści tworzyli w tym mieście. Jak widać, miasto lubiło się pochwalić swoimi artystami, zapraszając ich do współtworzenia tak wielkiej imprezy, jaką były właśnie dożynki centralne.
Kiedy patrzymy na to z takiej perspektywy, no, czy to dobrze, czy to niedobrze. Architektonicznie, rozwojowo tak, natomiast nie brakuje głosów, że dożynki to jednak fasadowa impreza.
Głęboko polityczna, mająca pokazać, że w kraju wszystko dobrze, wszystko gra, wszyscy są zadowoleni, wszyscy śpiewają, wszyscy tańczą, no a tak po prostu nie było. Rzeczywiście jest spore grono osób, które tą fasadowość zarzuca dożynkom centralnym. Też czasami patrzy się na to w taki sposób jakby zysków i strat. to, co zyskało miasto, co straciło. Akurat Białystok może niespecjalnie stracił, to znaczy właśnie zyskała na pewno estetyka miejska, chociaż też w takim specyficznym wymiarze, bo nie wszystkie rzeczy, które wtedy zostały wykonane, były tak naprawdę dobrym walorem estetycznym. Po prostu było tego dużo, a niektóre z tych rzeczy przetrwały próbę czasu i dzisiaj je cenimy. Z kolei na pewno był też taki efekt krótkotrwałości, to znaczy dożynki się skończyły. Wszyscy wyjechali, zamknęli, że tak powiem, za sobą drzwi, prawie że zgasili światło i wszyscy wrócili do szarej rzeczywistości, tylko troszeczkę w ładniejszych przestrzeniach, bo miasto odrobinę wyładniało, a życie toczyło się nadal, niespecjalnie wiele to przyniosło. 73 rok to już jest właśnie ta doba gierkowska, już pomału idziemy w stronę roku, wiadomo jakich wydarzeń. Nie przyniosła dużo optymistycznych wrażeń, chociaż jestem przekonany, że ludzie, którzy wtedy byli młodzi i widzieli właśnie ten rozmach, na pewno im się to podobało, bo to miało swoją energię.
Co te dożynki nam tutaj zostawiły, a co zabrały?
Więcej zostawiły, miasto się troszeczkę uporządkowało. I myślę, że dożynki były też takim trochę zwróceniem uwagi na Białystok, który raczej do tej pory funkcjonował, ale trochę traktowany był z takim przymrużeniem oka, jaka ta Polska B, tej drugiej kategorii. Co prawda my, młodzi ludzie, patrzyliśmy na to, no dożynki, ale to, że miasto nagle się zmieniło, do tego przyczyniła się duża promocja miasta.
No, osobiście z niepokojem patrzę na te zachwyty nad czasami PRL-u. Rażą mnie te zachwyty nad tym blichtrem na pokaz, nad życiem na kredyt, nad tą pozorowalną wolnością, cieszeniem się z tego, że udało się jakiś ochłap w sklepie dostać. No to są czasy dożynek 1973 roku w Białymstoku. No ja się nie cieszę.
Ale Białystok się rozwinął właśnie wtedy.
Na kredyt, jak PRL. W roku 80, 7 lat później, po dożynkach, nastąpił krach, załamała się ta gospodarka, jeszcze reanimowana przez lata 80, jakoś się tam dobujała do końca lat 80, a my do tej pory jeszcze z wieloma problemami, które wtedy zostały wygenerowane, się borykamy. Więc dla mnie świętowanie dożynek 1973 roku, propagandowej imprezy komunistycznej, nie jest szczególnie dobrym pomysłem i cieszę się, że takich inicjatyw nie muszę podejmować.
Fajnie jest oglądać też te zdjęcia, żeby przyglądać się, gdzie to mogło być, prawda? Bo ten Białystok jest zupełnie inny. Przed 50 laty był ciaśniejszy, bardziej zielony taki.
Czy był bardziej zielony? No tak, był bardziej zielony, bo dzisiaj blokowiska.
Z Warszawy do Białegostoku to las.
Tak, blokowiska też zjadły sporo takich terenów wcześniej. W latach 70. te tereny nawet rolnicze jeszcze były użytkowane, a dzisiaj już stoją tam bloki. Więc rzeczywiście zmian jest bardzo, bardzo dużo. Ja tak sobie właśnie teraz pomyślałem a propos tych zmian, jak niewiele osób widać na tych zdjęciach w ogóle. Teoretycznie pokazują wcale niemałe przestrzenie, nie, że to są zbliżenia na pojedyncze jakieś plakaty, ale dopiero te zdjęcia, na których są same uroczystości, pokazują duże ilości ludzi. Wcześniej zdjęcia robione właśnie instalacją przed jeszcze uroczystościami nie ma specjalnie dużo.
A to też jest znak czasów, że to było ważniejsze niż sami ludzie pewnie.
O tak, na pewno. To była też uroczystość transmitowana w radiu, w telewizji, do kronik filmowych trafiała, więc musiało się to wszystko dobrze pokazać. Wydźwięk takiej ilości tego wszystkiego był bardzo istotny. Także każdy region, który gościł dożynki centralne, no musiał troszkę tak się sprężyć i postarać się, jeśli nie wyprzedzić swojego poprzednika, to przynajmniej wyrównać.
Wręczamy wam, drogi gospodarzu, tradycyjny wochen chleba. Jesteśmy przekonani, że tak jak dotąd będziecie go dzielić sprawiedliwie, zgodnie z możliwościami i potrzebami kraju i narodu.
Dziękuję całej wsi polskiej, wszystkim polskim rolnikom za wspaniały tegoroczny plon.
No sporo, sporo. No, nie, popatrz, to zaskakujące, nie? Aż tam praktycznie. Nikogo. O, dopiero, ale impreza trwa, tak? To już jest z samych dożynek.
Ale też tak kadrowane, że człowiek jest w drugim, trzecim
tak,
planie.
No bo to nie on był tu istotny. Człowiek to se może być. Jest, był i będzie. A instalacja.
Tylko sekretarz był kadrowany.
Tak, tak, sekretarz kadrowany. Jego najbliższe otoczenie oczywiście.
Była to audycja dokumentalna Kogut na kołach. Opowiadali Janusz Wiertel, Piotr Niziołek, Maciej Kłopotowski, Jerzy Hermanowicz, Bogusław Florian Skok,
a także Waldemar Wilczewski i Dariusz Kuć.
Oraz Jolanta Szczygieł-Rogowska i Donata Eismont. W audycji wykorzystano fragmenty kronik filmowych oraz nagrań archiwalnych Polskiego Radia Białystok w roli narratorki Miłka Malcan. A Kogutowi na kołach z 1973 roku przyglądała się i przysłuchiwała Dorota Sokołowska.